Jest już parę minut po 17, więc myślę, że będziemy mogli zaczynać. Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym przykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary we Wrocławiu. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Marcin Oraski z parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Wszystko dobrze mówię?
Tak jest, prawda?
We Wrocławiu. Wiceproboszcz. Takie to mnóstwo innych funkcji
nie
byłem w stanie zapamiętać.
Nie przesadzać.
Poprosiliśmy księdza Marcina o to, żeby przybliżył nam postać wrocławianina, Wicha von Hofera, ale nawet postać pewno znana i postać, którą większość z nas potrafi mniej więcej skojarzyć z czasami II wojny światowej, ze śmiercią męczeńską. Natomiast być może mniej wiemy o jego myśli, nie chcę użyć słowa teologicznej, bo to od razu wiele osób może tak zamknąć, że to takie strasznie trudne i może nieżyciowe, ale chodzi o to spotkanie, doświadczenia modlitwy, refleksji teologicznej i doświadczenia życia, konkretnego życia wspólnoty Kościoła w czasie, w którym Dietrich Bonhoeffer żył. I co z tego spotkania wyniknęło? Zatytułowaliśmy ten wykład Dietrich Bonhoeffer wobec kryzysu wiary i Kościoła. Żeby nie przedłużać, zaraz zacznę sam mówić jakiś wykład, więc poproszę księdza Marcina o poprowadzenie.
Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę z Państwem spotkać się i powiedzieć parę słów na temat myśli Dietricha Bonhoeffera. Drugi raz w życiu mam okazję przemawiać w tym pięknym pomieszczeniu. Pierwszy raz, a było to już dobre kilka lat temu, uczestniczyłem w spotkaniu na temat wspólnej deklaracji podpisanej przez Kościół Ewangelicki oraz Rzymskokatolicki na temat usprawiedliwienia. To było też bardzo ciekawe, inspirujące spotkanie. Bardzo cieszę się, że dzisiaj będę miał okazję przybliżyć Państwu wrocławskiego teologa, chociaż muszę się przyznać, ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą z myśli Dietricha Bonhoeffera tu we Wrocławiu. Na przykład działa Towarzystwo Bonhoefferowskie, gdzie na pewno znaleźliby się ludzie godniejsi i mądrzejsi niż ja. Natomiast na tyle, na ile każdy ewangelik przyzwoicie powinien tam z Bonhoefferem się zetknąć, postaram się takie główne myśli jego przybliżyć. Jeśli ktoś z Państwa w trakcie tego mojego wystąpienia czy po chciałby coś uzupełnić, to też będę za to bardzo wdzięczny. W moim wystąpieniu chciałem, tak jak już ojciec zapowiedział, skoncentrować się raczej na myśli Bonhoeffera, a nie na jego biografii. O biografii tylko tak wzmiankowo wspomnę. Ona jest dostępna, wystarczy otworzyć kilka pierwszych stron internetowych i ta biografia jest dość mocno tam już rozbudowana i przedstawiona. A ja postaram się zebrać kilka jego tez. Często bardzo kontrowersyjny, bardzo bolesny, ale myślę, że również w dużym stopniu inspirujący. Dietrich Bonhoeffer, jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, urodził się we Wrocławiu, przy ulicy Bartla 7, to jest taka niewielka uliczka niedaleko Hali Stulecia. Właśnie w tamtym rejonach, jest uznawany przynajmniej w obrębie teologii protestanckiej XX wieku za jednego z największych teologów czy filozofów XX wieku, mimo że jego dorobek wydawniczy, jak na klasyka gatunku, nie jest zbyt wielki. Głównie się opieramy na jego książce Widerstand und Bewegung oraz na listach więziennych, które to pozycje nie są jakoś specjalnie obszerne. Dietrich Bonhoeffer należał też do najbardziej zagorzałych opozycjonistów nazistowskiej polityki Hitlera i jak Państwo zapewne też doskonale wiedzą, poniósł za to najwyższą ofiarę. Za udział w spisku przeciwko Hitlerowi i próbę zamachu, czyli udział w tej próbie zamachu na jego życie w Wilczym Szańcu pod Kętrzynem, został powieszony w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu 9 kwietnia 1945 roku, a więc zaledwie na miesiąc przed zakończeniem wojny. To jest wstrząsająca zresztą historia, że kiedy to niemieccy prokuratorzy udawali się do obozu, aby wykonać wyrok śmierci, razem zresztą z Bonhoefferem stracono głównych spiskowców szefa niemieckiego wywiadu, admirała Wilhelma Canalisa oraz jego szefa sztabu generała Hansa Ostera. Ci prokuratorzy na motocyklach niemalże pod ostrzałem Amerykanów, którzy już byli około 50 km od obozu, z narażeniem życia udawali się, aby wykonać tę powinność. Motocykle im się zepsuły, oni zarekwirowali w najbliższej wiosce rowery i na tych rowerach dojechali i wykonali wyrok. Natomiast kiedy Bonhoeffer przebywał w więzieniu, tam objawił się jeden z takich ważniejszych dylematów egzystencjalnych. Tak jak powiedziałem, w listach więziennych Bonhoeffer zawarł bardzo dużo takich nowatorskich myśli teologicznych, ale również tam widać dość spory problem egzystencjalny, który, jak wspominał Bonhoeffer, prawdopodobnie wyartykułował jeden z jego współwięźniów, pytając, jak on, czy Bonhoeffer, jako ksiądz duchowny ewangelicki, w swoim sumieniu poradził sobie z tym, że wziął udział w zamachu na Hitlera, a więc jakby zdecydował się przekroczyć pewien fundament, czyli przykazanie nie zabijaj, mimo wszystko istoty ludzkiej. Jak on jako ksiądz sobie z tym radził. I ja później jeszcze też do tego dylematu chciałbym nawiązać, bo myślę, to też jest dość inspirujący problem. Myślę, że my na szczęście nie stajemy wobec aż takich wyborów na co dzień, ale być może w jakichś też codziennych sprawach czasami musimy wybierać, jak to się mówi, między mniejszym lub większym złem. Jak Bonhoeffer poradził sobie z tym dylematem, z tym problemem? On odpowiedział przykładem. Jeśli widzę kierowcę szaleńca, pędzącego drogą, wjeżdżającego na chodnik, zabijającego ludzi na tym chodniku, to on jako duchowny pyta siebie samego, czy moją rolą jako duchownego jest grzebanie ofiar tego szaleńca jedynie, odprawianie pochówków i pocieszanie rodzin, czy też może on powinien czuć odpowiedzialność za to, by wyrwać kierownicę z rąk tego szaleńca, nawet jeśli by to miało kosztować jego życie. I swoim życiem Bonhoeffer pokazał, że wybrał działanie, wybrał to wyrwanie kierownicy z rąk Hitlera. Ale co ciekawe, on zaznaczał, to nie jest odpowiedź uniwersalna. On odpowiedział w swoim sumieniu, dla siebie, natomiast cały problem egzystencjalny polega na tym, że w wielu wypadkach nie ma takiej odpowiedzi, którą można udzielić w sposób taki ogólny, uniwersalny, że tak chrześcijanin powinien postępować. On postąpił w ten sposób, na własną odpowiedzialność przed Bogiem, bo tak mu dyktowało sumienie. Ale być może ktoś inny na jego miejscu postąpiłby inaczej i też by miał pewnie do tego prawo. Bardzo ciężki dylemat, ale właśnie tak przedstawiam Bonhoeffer tak jakoś w swoim sumieniu próbował sobie poradzić z tym, dlaczego zamachnął się na życie drugiej osoby. Natomiast podstawowym czynnikiem, dla którego Bonhoeffer sformułował naukę, która została nazwana taką koncepcją bezreligijnego chrześcijaństwa, bo on w teologii jest z tego przede wszystkim znany, był, Bonhoeffer tego nie ukrywał, absolutny kryzys chrześcijaństwa, absolutny kryzys Kościoła, który ujawnił się w czasach II wojny światowej. Bonhoeffer był zdania, że chrześcijaństwo czy Kościół, i tu obojga wyznań, ewangelicki i katolicki, chociaż Bonhoeffer to przede wszystkim ewangelicki krytykował, ale uznawał, że nie sprostał sytuacji historycznej i społecznej, w jakiej został powołany. I argumentował dalej, że skoro system nazistowski ze swoim zbrodniczym rasizmem, militaryzmem i tak dalej, co wszystko znamy, mógł rozwinąć się w społeczeństwie, które mieni się chrześcijaństwem. Jeżeli w ogóle chrześcijaństwo dopuściło do czegoś takiego, że to było możliwe, to zdaniem Bonhoeffera chrześcijaństwo w dotychczasowej postaci, które na takie rzeczy dopuszcza, czy pozwala, się nie sprawdza. Tak jak powiedziałem, Bonhoeffer jako ewangelika najbardziej bolała, jakby zwierała postać czy postawa niemieckiego kościoła ewangelickiego, który, też mówiąc delikatnie, w najlepszym razie pozostał bierny w Niemczech wobec polityki Hitlera. Pewną reakcją było utworzenie już w 1933 roku kościoła wyznającego, który jako jedyny kościół chrześcijański nie dopuścił się dyskryminacji rasowej na swoim terenie w tamtym czasie, a nawet wystosował do Hitlera protest w sprawie antysemityzmu i obozów koncentracyjnych. Kościół wyznający to była taka próba uchronienia chrześcijańskiego sumienia, ale daleko, daleko niewystarczająca. To zupełnie nie zmieniało faktu, że w czasach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu ujawnił się głęboki kryzys tradycyjnej religijności. Chrześcijaństwo, zdaniem Bonhoeffera, potrzebowało nie tyle nowych idoli, ale nowego, zupełnie nowego otwarcia, nowego samorozumienia. A największe pytanie, które po okresie wojny, po okresie nacjonalizmu w sercu chrześcijańskiej Europy miało miejsce, było pytanie, czy w ogóle można dzisiaj jeszcze pozostać chrześcijaninem. I w tym kontekście Bonhoeffer zaczął stawiać tezy bardzo krytyczne pod adresem dotychczasowej religijności. I tezy, które powiem, trzeba powiedzieć też szczerze, nawet w środowiskach protestanckich wywołują do dzisiaj kontrowersje, a nawet oburzenie. Bonhoeffer stwierdził wprost, że Kościół po II wojnie światowej stracił wyłączność na dostęp do Boga i służenie Mu ze względów moralnych. Nie ma Kościół legitymacji, nie ma mandatu do tego, by mówić o Bożej miłości, by zwiastować ludziom Ewangelię po tym, do czego Kościół dopuścił. Ale Bonhoeffer nie koncentrował się jedynie na problemach moralnych i na jakby, jak to on ujmował wprost, kompromitacji dotychczasowej tradycji chrześcijańskiej, ale zauważył jednocześnie, proces, który nazwał dojrzewanie, czy dorosłością świata. Mianowicie uznał, że dotychczasowy sposób przemawiania do społeczeństwa jednostki, który był reprezentowany przez Kościół, utracił swoją aktualność i adekwatność, ponieważ świat, w którym żyjemy, stał się, tu cytat, światem dojrzałym, wolnym od religijnych wyobrażeń i wolnym od religijnych potrzeb. Co Bonhoeffer miał na myśli? Tu krótki cytat. Człowiek, pisze Bonhoeffer, nauczył się we wszystkich ważnych sprawach dawać sobie radę sam, bez odwoływania się do hipotezy roboczej Puk. W zagadnieniach naukowych, artystycznych, a także etycznych stał się to już oczywistością, której nikt prawie nie śmie już podważać. Od mniej więcej 100 lat jednak dotyczyć to zaczyna we wzrastającej mierze również zagadnień religijnych. Okazuje się, że wszystko funkcjonuje także bez Boga i to równie dobrze jak przedtem. Bonhoeffer zauważył, że postęp nauki w różnych dziedzinach jakby uwalnia człowieka od wielu lęków, które kierowały dotychczas człowieka w stronę religii. Człowiek zaczął się z tego wyzwalać, człowiek zaczął dorośleć. I tak jak pisze Bonhoeffer, jeżeli się rozejrzeć, to można zobaczyć, że wszystko się toczy tak jak dotychczas, nawet bez Boga i świat się nie wali. I wszystko to idzie równie dobrze jak przedtem. Taka myśl, taka teza, bardzo kontrowersyjna, tak jak powiedziałem, również w środowiskach protestanckich, prowadziła Bonhoeffera do przeprowadzenia no chyba jednego z najbardziej radykalnych programów krytyki religii. Przepraszam, nie mówię za ciebie, bo ja tak dość daleko mam.
Jest
tak sprawa.
Ja to słyszę.
Dobrze.
Ja mam jakiś niedosłuch, ja też słyszę.
W każdym razie Bonhoeffer przeprowadził jako teolog, jako duchowny ewangelicki, no jeden z najbardziej radykalnych programów krytyki religii. Uważał, że zasadniczą cechą religijnego myślenia, niezależnie od religii, ale jakby cechą wspólną wszystkich religii, jest podział świata na dwie sfery. Na tę sferę ziemską i tę sferę nazwijmy ją niebiańską, czy świat dolny, świat górny. Bóg zaś z tej sfery górnej, czy Deus ex machina, ingeruje w doczesność, ingeruje w nasze życie, zapewniając naszemu życiu wytłumaczalność, zapewniając sens. Z drugiej strony ten Bóg, który ingeruje z nieba w ziemię, jest też obiektem marzeń ziemskich. Ludzie religijni marzą o przejściu z ziemi do nieba, z doczesności do wieczności. I zdaniem Bonhoeffera taki, on to nazywa absolutnie mitologiczny, obraz rzeczywistości funkcjonuje niemal w każdej religii. I przez tysiąclecia było pewnego rodzaju założenie, pewnego rodzaju a priori. Świat dolny, świat górny. To, co ludzkie, to, co boskie. Bóg ingeruje w kierunku ziemi, człowiek marzy o życiu z Bogiem. Takie było religijne założenie, niezależnie od religii. Było, ale zdaniem Bonhoeffera już nie jest. I to jest jedna z jego ważniejszych tez. Bonhoeffer oczywiście nie był tutaj kimś, kto po raz pierwszy taką krytykę przeprowadził. On powoływał się na myśl przede wszystkim Feuerbacha, Karola Marksa, Nietzschego, Freuda. Za nimi dokonał oświeceniowej krytyki religii, twierdząc, że Bóg Wszechmocny silny, Bóg potężny. Tak jak go przedstawia tradycyjna religia, jest wytworem ludzkiej fantazji i wyobraźni. Człowiek nie radzi sobie z przygodnością własnej egzystencji, a także z sensem życia, z sensem swego przemijania, lękiem przed śmiercią, jakby transponuje, projektuje swoje pragnienia na zewnątrz i tworzy sobie we własnej wyobraźni niebo zamieszkane przez osobowego Boga. Boga, który posiada to, czego człowiekowi w doczesności brakuje. A więc nieśmiertelność, dobroć, miłość, sprawiedliwość. A więc Bonhoeffer powtarza tezy tutaj Feuerbacha, że to nie Bóg stworzył człowieka, ale to człowiek stworzył Boga. Bóg jest obrazem naszych ludzkich pragnień. To, czego nam brakuje tutaj w życiu, wyobrażamy sobie jako boskie i ubóstwiamy, ujmując to w cechy osobowe. I Bonhoeffer idzie tym drogą, mówiąc, że Bóg staje się wytworem ludzkich pragnień i oczekiwań, natomiast religia zwykłą ucieczką od prawdy egzystencji. Inaczej mówiąc, autonomiczny człowiek potrafi sam uporać się z własnym życiem i zdaniem Bonhoeffera już nie potrzebuje odwoływania się do Boga i do wieczności. Ten czas religii, już po oświeceniowej krytyce, no i dokładając do tego całą historię związaną z II wojną światową, ten Bóg ludzkich wyobrażeń, ludzkich mitów przestał istnieć i przestał być potrzebny człowiekowi. Świat doskonale daje sobie radę bez mitycznych wyobrażeń o niebie, mówi Bonhoeffer. A to oznacza, jego zdanie, że zmierzamy w kierunku całkowicie bezreligijnych czasów. Proces ten stał się faktem, który nie sposób zanegować, mówi. Dorosły świat nie potrzebuje religii. Bóg umarł, jak powiedział Nietzsche i powtórzył za nim Bonhoeffer. I te słowa, jako chrześcijanin, Bóg umarł, przyjmował nie z przerażeniem, nie z trwogą, ale, co ciekawe, przyjmował je z nadzieją na nowe odczytanie chrześcijaństwa, nowe odczytanie religii. Zauważył też, że reakcją tego tradycyjnego chrześcijańskiego świata na dojrzewanie tego świata świeckiego, na wyzbywanie się tych okowów do tradycyjnej religii, taką reakcją jest reakcja apologetyczna. Chrześcijaństwo zaczyna się bronić, szukać takich miejsc, gdzie można wskazać i pokazać, że chwileczkę, ale przecież to nie wszystko. Jeszcze Bóg jest potrzebny tutaj, jeszcze Bóg jest potrzebny tutaj, jeszcze człowiek nie wie tego, jeszcze nie poradził sobie z tym. To za wcześnie, żeby mówić, że nagle świat nie potrzebuje Boga. Ale Bonhoeffer taką postawę naturalną krytykuje, uważając, że ona jest bezsensowna, nieprzyzwoita i niechrześcijańska. I na ten temat pisze tak. Próbuje się dowieść światu, który stał się dorosły, że jakoby nie może żyć bez kuratora Boga. Jeśli się nawet skapitulowało już wobec wszystkich spraw świeckich, to pozostają jeszcze tak zwane pytania ostateczne. Śmierć, wina, na które tylko, i tutaj Bonhoeffer daje w cudzysłów, tylko Bóg może dać odpowiedź. I to dla nich potrzebny jest Bóg i Kościół i proboszcz. Żyjemy więc już poniekąd tylko z tych tak zwanych ostatecznych pytań człowieka. Co będzie jednak, pyta Bonhoeffer, jeśli pewnego dnia okaże się, że już nie istnieją jako takie, albo jeśli odpowie się na nie bez Boga. Tutaj Bonhoeffer stawia jakby dwojaki zarzut. Po pierwsze, mówi, że religia w wielu miejscach musiała wycofać się, ponieważ jej miejsce zajęła nauka. Dokonania nauk przyrodniczych, zresztą nie tylko. Postęp naukowy zabierał te miejsca, które tradycyjnie były przypisane religii. ale są jeszcze miejsca, gdzie religia może się trzymać mocno. Tymi miejscami jest właśnie problem przemijania, śmierci, lęk przed przemijaniem, poszukiwanie sensu życia. I Bonhoeffer mówi, no są to jeszcze jakieś tam resztki, które pozostały, ale zapytuje, a co będzie, jeśli nadejdzie czas, że człowiek odpowie i na te pytania bez Boga. Uważam, że jeśli chrześcijaństwo będzie się okopywało za tymi pozostałościami, w końcu przegra. Nauka będzie się rozwijała i będzie coraz to mniej miejsca dla religii. Drugim jednak zarzutem było to, że Bóg, Kościół i proboszcz, jak to ujął Bonhoeffer, jest człowiekowi potrzebny w takich sytuacjach kryzysowych. No właśnie, śmierć, przemijanie, czyli w takich sytuacjach, gdzie człowiek przeżywa jakieś doświadczenie na granicy życia. I to był drugi zarzut, że w końcu doprowadzi to do tego, że chrześcijaństwo będzie przemawiać do człowieka tylko na granicy, tylko w tych sytuacjach kryzysowych. A co z ludźmi, którzy akurat nie przeżywają jakiegoś kryzysu? Czy chrześcijaństwo ma jakiś pozytywny przekaz, czy ma tylko przekaz w chwili, gdy człowiek przeżywa kryzys? Czy chrześcijaństwo ma przekaz dla człowieka, który czuje się szczęśliwy, ma zaspokojone podstawowe potrzeby, czy dla takiego człowieka przekazu nie ma? Najbardziej radykalnie Bonhoeffer krytykuje właśnie to pojęcie Boga, który niczym Deus ex machina, to jest takie też sformułowanie, które się pojawia w teologii Bonhoeffera, czyli Boga, który wkracza swoją mocą na scenę świata w celu rozwiązywania ludzkich problemów, wobec których zawodzi ludzka moc, względnie, aby wyjaśnić coś dla człowieka niezrozumiałego, na przykład śmierć. A więc jakby reasumuje ten zarzut. Bóg spotyka się z człowiekiem przy okazji słabości i niewiedzy, jakby na granicy świata. To jest takie jedyne miejsce, gdzie jeszcze Bóg, ten tradycyjny, krytykowany przez Bonhoeffera, ten Bóg, którego ujmuje Bonhoeffer w cudzysłów, jako Bóg wymyślony przez człowieka, Bóg jako obiekt ludzkiej wyobraźni, jeszcze tam się może spotkać. Jeszcze tak religijnie zinterpretowany Bóg może służyć tam jeszcze za odpowiedź na pytania egzystencjalne oraz do wybawienia z opresji i konfliktów życiowych. Staje się Bogiem, i to też ciekawe takie sformułowanie Bonhoeffera, Bogiem zapychającym dziurę. Kimś, kto zapycha dziury ludzkiej niewiedzy, ludzkich lęków, ale tych, no mówiąc nieładnie, dziur jest coraz mniej. One, ludzki postęp, ludzka wiedza, co róż jakąś tam kolejną lukę wypełnia i w końcu dojdzie do takiego momentu, że wypełni wszystkie istotne. Przynajmniej tak prognozuje Bonhoeffer. Z bezlitosną szczerością punktuje tego rodzaju fakty. Przy czym dość nowatorska jest interpretacja tego zjawiska. Mianowicie zjawiska, no dzisiaj określamy sekularyzacji, nie postrzega on jako wielki odwrót od Boga, od Chrystusa, jak zwykli mogą traktować to zjawisko kościelni pisarze, jak to ujmuje Bonhoeffer. Wręcz przeciwnie, uważa to za prawidłowość, ponieważ upada mityczny obraz Boga jako Deus ex machina, którym człowiek z niewiedzy lub lenistwa umysłowego tłumaczył sobie niezrozumiałe dla niego zjawiska lub koił wyrzuty sumienia i przykrywał przenikający go lęk przed przyszłością, szczególnie po śmierci. Dzisiaj, tu też kolejny cytat, człowiek nie przypomina zalęknionej, nieświadomej istoty, żyjącej sprawami tamtego świata. Współczesny człowiek jest pewny siebie, odważny, rozumiejący, stał się dorosły. Dlatego Bonhoeffer w swoich listach więziennych wciąż wraca do tych zasadniczych pytań. Po pierwsze, czym jest po całej tej krytyce, którą Bonhoeffer przeprowadził, ale też w dużej części przejął po filozofach oświecenia. Czym właściwie jest dzisiaj dla nas chrześcijaństwo? Kim jest Jezus Chrystus? I po drugie, jak świat, który stał się dorosły, może być światem Chrystusa? Inaczej mówiąc, w jaki sposób Chrystus może być Panem także bezreligijnych ludzi? Czyli ludzi, którzy jakby zanim też poszli tą drogą oświeceniowej krytyki religii i zaczęli w swojej duchowości odrzucać ten tradycyjny obraz Boga jako wytworu ludzkiej wyobraźni. W jaki sposób Chrystus może być Panem także tych bezreligijnych ludzi? I wzmacnia to pytanie takim argumentem, że jeśli religia jest tylko szatą chrześcijaństwa, to czy jest chrześcijaństwo bezreligijne? Czy można tę szatę zrzucić i co wtedy zostaje? Co jest istotą chrześcijaństwa? Tu mogę przejść do kolejnego działu, ale jak nie wiem, masz na zegarek, nie wiem, czy to mógłby być czas, kiedy możemy zrobić krótką przerwę, tak? Dobrze, to ja myślę, że możemy kilka momentów, tak jak zapowiedziano, że powinienem w którymś momencie zrobić przerwę i potem jeszcze kontynuować dalej. To ja muszę tutaj pomiędzy tą tam.
Przerwa pod jakieś 10 minut. Tradycyjnie po lewej stronie z tyłu czekają na Państwa kawa i herbata. Woda jest od razu gorąca, więc od razu można podchodzić, pić. Są też paluszki. Zapraszam.